Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
17 minut po godzinie 12. Magda Jasińska, witam Państwa. Między 16 a 22 lutego odnotowano w Polsce ponad 269 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Tak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Eksperci alarmują, że tegoroczna epidemia grypy jest najgorszą od przynajmniej 15 lat. Tylko we Włoszech zmarło przez nią w tym sezonie 115 osób. Czy tak jest? Jak leczyć? Jak zapobiegać? O tym dzisiaj sobie będziemy rozmawiać w gronie ekspertów. A w naszym studiu Ewa Błażejczyk, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor Grzegorz Grześk, kardiolog, farmakolog kliniczny, kierownik drugiej katedry kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Biziela. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor nauk medycznych Tadeusz Dreziński, internista.
Dzień dobry.
Jerzy Rajewski, internista, specjalista medycyny rodzinnej.
Dzień dobry.
No właśnie, czy już mamy się czego obawiać? Czy w tej chwili odnotowujemy zwiększoną liczbę zachorowań na grypę? To pytanie do pani Ewy Błażejczyk.
Tak, styczeń i luty to ten okres, kiedy tych zachorowań notujemy więcej. Akurat w naszym województwie pomiędzy 16 a 22 lutego odnotowaliśmy niewielki spadek zachorowań, co możemy wiązać pewnie z przerwą
feryjną.
Tak, przerwą feryjną w szkołach. Oczekujemy, że ten spadek będzie postępował w ciągu następnych tygodni. Następne, najświeższe dane będą jutro. Tych zachorowań jest więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, ale patrząc na dane krajowe, w kraju od początku stycznia zachorowań jest mniej niż w tym czasie w ubiegłym roku, od 1 stycznia.
Co to jest w ogóle grypa? Jak ją rozpoznać? Jak nie mylić z przeziębieniem?
Tutaj to jest tak, że
Tadeusz Dreziński.
Gdzieś tam w takim pojęciu bardzo trywialnym, międzyludzkim, to słowo grypa jest nadużywane, bo przyczyn czy czynników etiologicznych, które mogą prowadzić do tego, że między listopadem a marcem sezon zachorowań infekcyjnych wzrasta zdecydowanie, tych czynników jest ponad 200. Są to najczęściej wirusy z kilkunastu rodzin wirusów i grypa jest jedną z chorób przez wirusa spowodowaną, tyle tylko, że trochę inaczej wygląda jej przebieg kliniczny i grypa jako wirus ma największy odsetek powikłań, które są niebezpieczne tak dla życia, jak i dla zdrowia i przez to pandemia czy epidemia grypy populacyjnie jest o wiele bardziej niebezpieczna. A trywializując, można powiedzieć to tak, że grypa rozwija się bardziej dynamicznie niż, będę mówił takim językiem kolokwialnym, zwykłe przeziębienie. I te objawy tej grypy to najczęściej jest bardzo wysoka temperatura, której towarzyszy...
Gwałtowna.
To, co mówiliśmy, prawda, Jurek, w ciągu kilkunastu godzin.
Tak? Myślę, że żeby uprościć, to są potrzebne trzy cechy, żeby rozpoznać grypę. Czyli gorączka minimum 38,5. Wszystko, co mniej, raczej nie dotyczy grypy. Wszystko, co wyżej, tak. Suchy kaszel i ból głowy. Oczywiście, tak jak kolega powiedział, dynamika jest też ważna. Co jest charakterystyczne dla grypy? Grypa w zasadzie nie ma kataru. Nie mamy kataru w grypie. To on jest charakterystyczny właśnie dla tak zwanych infekcji kataralnych. I to jest chyba najprościej tak właśnie, a nie inaczej podejrzewać grypę oczywiście. Nie rozpoznać. My rozpoznajemy jako podejrzenie niezidentyfikowanym wirusem. I to podejrzenie na tej podstawie można powziąć.
Czyli właściwie łatwo rozpoznać grypę, panie profesorze.
Ach, i łatwo, i trudno. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, ten zestaw objawów, on jest powszechny dla większości infekcji wirusowych. Powiedzmy ten katar, jeden taki element pojawia się albo nie, może być związany z jakimiś przewlekłymi schorzeniami, zapaleniami za to, to wszystko alergia. Się zaostrza, dokładnie. Tak, ale zwróćmy tu uwagę na jedną taką rzecz.
rzecz, na ten czynnik etiologiczny. Tak, powiedziałeś przed chwileczką, że rzeczywiście to się bardzo wyraźnie zmieniało w czasie. W momencie, kiedy w roku 2009 zaczęły się pojawiać te typy H1N1 na stronie Światowej Organizacji Zdrowia, widniała taka bardzo ładna mapka. Ona była aktualizowana, nie pamiętam dokładnie, co tydzień czy co dwa tygodnie.
Co tydzień.
I na tej mapce pojawiało się, jaki odsetek stanowił właśnie ten wirus H1N1 i te pozostałe w poszczególnych krajach. No i tak ta mapka wędrowała sobie bodajże do kwietnia 2010 roku. Tam pojawiła się ostatnia mapka z informacją, że właściwie należy założyć, że każda kolejna infekcja będzie związana właśnie z wirusem H1N1, dlatego że on zaczął ewidentnie po prostu dominować. I właściwie w takiej sytuacji, no to nagle pojawia się problem. Problem związany z samą infekcją, z samym postępowaniem, z zapobieganiem. Chociaż z drugiej strony, no można byłoby pomyśleć, że zapobiegać będzie łatwo, skoro u większości pacjentów pojawia się i dominuje właściwie jeden z wirusów, prawda?
Tak nam się kiedyś wydawało, ale wirus grypy jest wirusem zdecydowanie mądrzejszym niż wszyscy podejrzewamy. On strasznie szybko mutuje, dlatego na dzień dzisiejszy nie da się wymyślić jakiegokolwiek postępowania, które byłoby, chociażby w uodpornieniu, które byłoby pewne na wieki wieków. Amen. I to, co powiedział pan profesor, kiedyś było tak, że ta grypa, my tu używamy takich słów typu A, B, C, bo są wirusy A, B, C rzeczywiście i te wirusy A są przez nas nazywane w oparciu o takie dwa namacalne białka, które możemy znaleźć na powierzchni tego wirusa, H i N, i ta sekwencja tych AH, cyferek 1, 2, 3, 4, 5 w pewnym sensie jest taką wizytówką wirusa i rzeczywiście od tej pandemii, czyli takiej epidemii, która dotyczyła całego globu, tyle tylko, że ona jest różna na półkulach, bo zima u nas to lato u nich i odwrotnie. Od tego 2009 roku zdecydowana większość infekcji wirusem grypy to są infekcje powodowane przez najróżniejsze typy wirusa AH1N1. Były takie lata, gdzie ten AH1N1 odpowiadał za ponad 90% zachorowań i ten wirus stał się odporny na stare leki używane w leczeniu grypy, takie jak chociażby amantadyna. Dlatego też stare leki wypadły, a szczepienia są dozorowane przez WHO, które stara się typować, mają swoje sposoby matematyczne tam, które identyfikują te wirusy, starają się typować, jak będzie przebiegała następna infekcja czy następna epidemia, i w oparciu o te dane gromadzone przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia, stara się przygotować ludzi poprzez przygotowanie szczepionek. A o tym pewnie będziemy mówili za chwilę.
Tak, tak? Jest, za moment będziemy mówić, szczepić się czy też nie i jak leczyć grypę. Natomiast pytanie do pani Ewy Błażejczyk, czy już możemy mówić, właściwie co roku o tej porze się zastanawiamy, czy to już mamy epidemię, czy też nie?
Grypa jest chorobą, która ma charakter epidemiczny. W krótkim czasie choruje wiele osób. Jeśli chodzi o rok 2017, to statystycznie w Kujawsko-Pomorskim zachorowało 14% populacji. Wiemy, że to jest tak jak pan doktor powiedział, że oprócz grypy mamy również ostre infekcje oddechowe i ta sama osoba może być jakby rejestrowana czy brana pod uwagę w tych danych zbiorczych wielokrotnie w ciągu roku. Są osoby, które nie chorują w ogóle, więc ale 14% populacji mieści się w tych granicach, które wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, że choruje w krajach rozwiniętych od 10 do 20% populacji w danym sezonie. Także, że to wszystko jest takie zwyczajne, można by powiedzieć, chociaż skutki są nie do końca dla nas dobre.
Tak, prawda? My co roku słyszymy w zasadzie takie przerażające informacje, tak, że już nadchodzi tak coś jest, strasznego. Tak. I co roku nic wielkiego się nie dzieje. W Polsce umiera z powodu grypy chyba kilkaset osób rocznie.
Nawet nie.
No powiedzmy, kilkaset to jest między 100 a 990, mówiąc szeroko. I w zasadzie to nas wszystkich uspokaja. To nas i pacjentów, i nas fałszywie uspokaja. Tak. Natomiast no, gdybyśmy tak sięgnęli do niedalekiej historii, gdzie w 1918 roku zmarło w Europie na grypie 60 milionów ludzi, w 1948 roku prawie 5 milionów ludzi. Oczywiście poprawa stanu higienicznego, poziomu życia spowodowała, że w zasadzie ta śmiertelność z powodu grypy jest bardzo mała. No i też trzeba przyznać, że społeczeństwa zachodnie szczepią się dużo więcej niż Polacy.
Co do tej śmiertelności, to my właśnie tutaj przed wejściem do studia sobie w tym samym gronie, tylko bez mikrofonu, rozmawialiśmy, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, ile osób zachorowało na grypę i umarło, ponieważ pewnie będziemy o tym mówili za chwilę. Zachorowanie na grypę może być czynnikiem, który dekompensuje, czyli zaburza stan równowagi u osób chorych przewlekle na choroby układu krążenia, czy na choroby metaboliczne, czy na inne choroby, które są czynnikami ryzyka. I gdzieś tam finalnie pacjent może być zarejestrowany, że umarł na niewydolność serca, na powikłaną cukrzycę, na powikłania przewlekłej choroby nerek i wielu jeszcze innych rzeczy.
A to były powikłania pogrypowe.
A należy zakładać, że jednym z czynników, które tą kaskadę uruchomiły, było przejście infekcji takim właśnie zjadliwym wirusem, jakim jest wirus grypy. I wszyscy mamy przed oczyma swoich pacjentów, których pożegnaliśmy, którzy dokonali żywota właśnie dlatego, że infekcja grypą, i tu mówię już o potwierdzonych przypadkach, była czynnikiem, który zdekompensował pacjenta i rozwinął pewną kaskadę zjawisk, która finalnie skutkowała zgonem. To są rzeczy niebezpieczne, o tym trzeba pamiętać.
No to już możemy uruchomić nasze telefony 52 345 50 90 i 52 345 50 60. No i odwieczne pytanie. Mam takie wrażenie, że coraz więcej przybywa tych, którzy są przeciwni mojemu pytaniu, czy też nawet sugestii, szczepić się czy też nie.
Tak, to jest problem. To jest problem. Widzimy Jerzy też ruchy antyszczepionkowe. Słyszeliśmy też o ostatniej sytuacji związanej z wichurami, gdzie w pewnych miejscach ten ciąg chłodniczy został przerwany. To wszystko, myślę, że nie służy dobrej atmosferze wokół szczepień. Tutaj od zawsze mam pretensje do rządu, chociaż w tej sytuacji wichur rząd zachował się bardzo, bardzo dobrze. Powiedział, że to nic nie szkodzi. Oczywiście skuteczność szczepienia jest mniejsza, ale nie stanowi to zagrożenia dla pacjentów. Wydaje mi się, że jest więcej do zrobienia w tym obszarze szczepień, edukacji. To nie jest rola pojedynczego lekarza. To jest rola porządnej, rządowej kampanii.
Mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Proszę panią, ja byłam szczepiona na grypę. I mąż też.
Bardzo dobrze.
Dostali tą grypę i tak. Tylko jedno chciałam się was spytać. Czy jak człowiek ma 87 lat, ja mam 84, czy ja mam prawo wołać lekarza do domu? Bo lekarz mówi, że muszę przyjść.
To poruszyła pani temat, który z pewnością wykracza poza granicę tej audycji, ale powiem pani, jak to wygląda. W okresie zwiększonej zachorowalności mamy każdy z nas, z lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dziennie od 70 do 120 pacjentów.
Ja rozumiem.
I teraz rzeczywiście jest tak, że na pewno są pacjenci, którzy nie tyle z racji wieku, bo to nie wiek jest determinantą, tylko z racji ogólnego stanu zdrowia, mogą mieć wrażenie, że to przyjście do lekarza jest wielkim problemem. Ale nas brakuje w województwie kujawsko-pomorskim kilkuset, jeśli nie 2000. I mówiąc językiem młodzieżowym, jedziemy na oparach. Ja policzyłem sobie, ilu pacjentów przyjmuje średnio dziennie od 1 stycznia i mi wyszło 87. I teraz to zawsze jest problem, czy skupić się na tych, którzy są w przychodni, czy jechać w teren, bo gdybym pojechał do wszystkich, którzy mają 80 lat i gorączkują powyżej 38, to by mnie nie mogło być w przychodni. I myślę, że pani na to pytanie nie odpowiem w sposób dosłowny, bo ja pani nie znam. Gdyby pani była moją pacjentką...
Ale proszę posłuchać. Tak? Myśmy z mężem mieli oboje zapalenie płuc. Oboje z mężem. No przyszła doktorowa później, ale z wielkim trudem mogliśmy ją dostać. Tak samo dostać się na przychodni, to ludzie stoją od 6.
Mam tego świadomość, ponieważ codziennie w mojej przychodni jest 500 pacjentów.
Po zapalenie płuc nie jesteśmy w stanie tak wcześnie...
Tutaj zgadzam się z kolegą. Natomiast wracając do tematu, bardzo dobrze, że państwo się szczepicie. To, że państwo zachorowaliście, to nie zawsze znaczy, że to była grypa. To mogło być po prostu przeziębienie. Teoretycznie jest tak, że osoba szczepiona przeciwko grypie, no, zakładamy, że nie powinna mieć powikłań. Myślę, że gdybyście państwo nie byli szczepieni, to to zapalenie płuc mogłoby przebiegać dużo gorzej.
Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie. I mamy jeszcze kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Kłaniam się, pani redaktor.
Witamy pana.
Wy macie dzisiaj odwieczny temat, szczepić się czy nie szczepić, tak?
Tak, ano. Odwieczny temat, tak.
Znaczy, to nie to jest tematem audycji, ale...
No, ale szczepienie.
Dzisiaj proszę, dyskutujemy proszę o grypie. Państwa, między innymi o szczepieniach.
Eksperymentować na sobie, tak? I wtedy się wypowiadać.
Proszę pana, szczepię się na grypę od 1992 roku.
Ja szczepię od 1999.
Szczepię wszystkich, których kocham. Szczepię moją żonę, szczepię moją córkę, szczepię mojego tatę, szczepię wszystkie moje koleżanki z pracy i szczepię wszystkich, którzy się chcą. I nie uważam, że to jest eksperyment. Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, jako osoba mająca kontakt z dużą ilością chorych, jestem szczególnie tą grypą zagrożony, co nie znaczy, że nie choruję, bo w tym roku byłem chory infekcyjnie. Nie wiem, co to było. Nie wyglądało to klinicznie jak grypa. Bo trzeba też mieć świadomość tego, że szczepienie na grypę nie jest czynnikiem, który spowoduje, że my nie zachorujemy na grypę, tylko to, co powiedział Jurek Rajewski, osoby, które są zaszczepione, rzadziej, zdecydowanie rzadziej mają powikłania, w tym powikłania śmiertelne. I to jest to, co należy podkreślić.
Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam. Ano. 52 345 50 92 numer końcówka 60. Się obawiałam tego, że będzie dużo telefonów i mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Nie boimy się telefonu.
Nie, no dobry. Dzień dobry.
Małgorzata z tej strony.
Słuchamy.
Ja odnośnie szczepień na grypę i nie tylko. Przede wszystkim chciałabym tylko jedną rzecz sprostować. To do państwa wypowiedzi o antyszczepionkowcach. Ogólnie, bez względu na to, jakie to są szczepienia, czy to na grypę, czy nie grypę, proszę nie nazywać nas antyszczepionkowcami, bo powielacie bardzo państwo dziwne hasło.
To czyli jak mamy nazwać te osoby, które są przeciwne szczepieniom?
Osobami, proszę panią, świadomymi tego, co się dzieje, tak? Przede wszystkim chciałam się zapytać lekarzy, którzy tam u państwa siedzą, czy weszli kiedykolwiek na stronę FDA, Food Drug Administration? Aktualnie byłam przez jakiś czas w Stanach Zjednoczonych i bardzo dobrze zapoznałam się z tego typu stroną. Tam są dostępne informacje odnośnie, jak szczepionka na grypę jest wprowadzona. Chciałabym się dowiedzieć, czy lekarze wiedzą, jak wygląda wybór szczepionki na grypę, żeby był wprowadzony do obrotu. Ponieważ Food Drug Administration jest to firma, tak naprawdę, która zajmuje się tym, żeby wprowadzić szczepionkę do obrotu.
Nie, Food Drug Administration nie jest firmą, tylko jest agencją rządową.
Agencja rządowa, dokładnie.
Rządu Stanów Zjednoczonych, która to tak. Agencja... Agencja odpowiedzialna jest za food and drug, czyli za jedzenie i za żywność, za bezpieczeństwo jedzenia i żywności i to jest agencja niezależna, a słowo niezależne w Stanach jest naprawdę słowem, które ma swoją moc i ta agencja w oparciu o pewne procedury, które wydają być się dla wszystkich ludzi, którzy się nazywają transparentne, czyli czyste i przewidywalne, pozwala albo nie pozwala na dopuszczenie do obrotu tak żywności, jak i leków. I to nie mówimy tylko i wyłącznie o szczepionkach. Mówimy o setkach i tysiącach różnych innych preparatów medycznych, które są przewlekle stosowane w leczeniu ludzi, schorzeń, w leczeniu i zapobieganiu. I rzeczywiście Food and Drug Administration dla firm produkujących różne środki medyczne, bo nie tylko leki, ale również urządzenia diagnostyczne, jest czymś, czego przejście jest tak trudne jak wejście na K2, bo procedury są niezmiernie rygorystyczne i zakładam, że one są, będąc w Stanach wielokrotnie, wiem
i zmierzając do końca, ta agencja zatwierdziła szczepionki przeciwko grypie.
Pani Małgorzata?
Zgadza się, że zatwierdziła, natomiast chciałam jeszcze tylko dodać to, że to, co państwo też powiedzieli, ja wiem, co to jest FDA, znam język angielski, nie muszę być lekarzem, żeby rozumieć pisma i nie jestem też osobą na zasadzie takiej, że jeżeli lekarz coś powie, ja zweryfikuję. Jeżeli ja idę do apteki, czy idę do lekarza i lekarz mi przepisuje lek, to ja czytam ulotki. A państwa, z państwa strony ja nigdy Nie dostałam w żadnej przychodni ulotki o szczepieniach. Nigdy nie otrzymałam
żadnej informacji. Proszę pani, nie wiem jak w innych w przechodniach, w mojej przechodni wręczamy rodzicom
szczepionek. Dobrze, może jest pan jedną na milion, tak? Ja mówię ogólnie, teraz ale ja wiem sobie swojego doświadczenia i nie tylko. W Holandii, gdzie mieszkałam, gdzie pracowałam w korporacji, tam tak naprawdę ludzie się nie szczepią.
Opowiada pani rzeczy, które są nie do końca sprawdzone, ponieważ wyszczepię, ale pozwoli pani, że ja skończę. Mówimy dzisiaj, tematem naszej audycji jest grypa i wyszczepialność na grypę w krajach Europy Zachodniej jest 10-krotnie wyższa niż w Polsce, a krajem Europy Zachodniej jest, proszę pani, na przykład Holandia, czy też Królestwo Niderlandów, gdzie z grupy ryzyka szczepi się ponad 60% populacji. W Polsce to jest
5%.
Mówimy
też o grupach ryzyka.
Mówimy o grupach ryzyka.
Także ta świadomość jest dosyć duża w Europie Zachodniej. Mało tego, rządy krajów Europy Zachodniej finansują szczepienia przeciwko grypie.
Jeszcze ostatnie zdanie na pani Małgorzaty.
Trudno powiedzieć, że oni są głupi, prawda? To są jednak dosyć mądrzy, inteligentni ludzie, skoro refundują to, czyli to ma sens.
Dobrze, ja tylko chciałam powiedzieć jedno, że każdy pacjent powinien być świadomy, tak? Ja nie jestem osobą antyszczepionkowcem, ja jestem osobą świadomą, która czyta składy ulotek, która się dowiaduje. I tak naprawdę, tak jak powiedziałam, na Food Administration jest jasno opisany cały cykl, jak szczepionka jest
prowadzona. Ale my wiemy, jak to działa. Proszę mi uwierzyć, że na niczym nam tak nie zależy. We wszystkich innych chorobach, które leczymy,
to jest dla mnie
przecież pacjent jest naszym
partnerem. Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam. No właśnie, jak słyszymy, coraz więcej.
Znaczy, kontrowersje się biorą stąd, myślę, że również biorą się stąd, że to, co mówiliśmy na początku programu, prawda, że pod tym hasłem grypa rozumie się wiele innych zachorowań, tak? Również na choroby infekcyjne.
Dokładnie tak. I tak jak mówiliśmy wcześniej, zresztą wcześniej wymieniłeś nazwę jednego z leków, starego leku, amantadyny, która w latach 50. Był lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona i podczas jednej z pandemii zauważono, że u tych pacjentów w domach opieki rzeczywiście ta grypa się szerzyła słabiej. No potem się okazało, że to nie jest tak właściwie lek przeciwwirusowy, on działa troszeczkę inaczej. W dziwny sposób tam modyfikuje pewne parametry w komórce i wirus się gorzej rozprzestrzenia. No później pojawiły się inne leki, chociażby to słynne Tamiflu, takie tam rezerwy strategiczne.
Inhibitory neuraminidazy
wirusowej, tak, oseltamivir, nazwa międzynarodowa, zanamnavir, drugi taki w postaci aerozolu wziewnego, dokładnie. Natomiast co się okazało w przypadku chociażby tych zakażeń wirusem H1N1? Właściwie oporność na tych
98%
do 50% od razu po pierwszym roku. Tak. Więc takie leczenie stosowane w ramach, powiedzmy, prewencji u osób z grup wysokiego ryzyka totalnie nie ma najmniejszego sensu, nie mówiąc już o leczeniu, które również należałoby tutaj założyć tak wysoką oporność, a więc leczenie byłoby tylko i wyłącznie narażaniem na działanie. Dokładnie tak.
Wszystkie telefony nam się rozdzwoniły, może wybraliśmy kolejny. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, z tej strony Ania. Tak, przysłuchuję się Państwu audycji i chciałam podać przykład z życia wzięty właśnie o szczepieniach przeciwko grypie. Mój mąż pracował w zakładzie, gdzie na chłodniach, więc częsta zmiana temperatur, różnica była duża, na przykład latem. I faktycznie chorował dość często w takim okresie jesienno-zimowym, załóżmy raz na miesiąc przechodził jakąś infekcję. W momencie, kiedy zakład pracy wprowadził właśnie szczepienia obowiązkowe, po pierwszym roku ten efekt jeszcze nie był taki wyraźny, ale już po drugim czy trzecim roku to po prostu bez porównania. To było może jedna jakaś infekcja taka przechodzona. Tutaj pan wspominał też, że może ludzie, którzy tak nie mają styczności z innymi ludźmi w tej grupie właśnie ryzyka, to może nie mają takiej potrzeby, ale uważam, że w moim tutaj odczuciu przyniosło to niezmierne korzyści i I ja jestem za szczepieniami. Tu słyszałam też, przysłuchiwałam się rozmowie pani, która tak krytycznie dość do szczepień, o tym, że czyta ulotki. Ja rozumiem, zawsze jest, ja również czytam ulotki, jestem też świadoma, ale uważam, że lekarz zawsze porównuje ewentualne ryzyko bądź korzyści wynikające i ma świadomość tego, że lek może, bo przecież w ulotkach jest podany jeden przypadek na 1000, na 1000 i wiadomo, więc tak osobiście uważam, że ryzyko jakieś może istnieć, ale no tu jakby lekarz decyduje się ze względu na korzyści w czasie leczenia szczepionkami. My zresztą jesteśmy z takiego teraz pokolenia, gdzie nie mieliśmy styczności, nie widzieliśmy osób chorych raczej na odrę, na takie choroby, często śmiertelne.
Na polio. Nie wiemy, co to jest żelazne płuco.
Właśnie, dokładnie.
Jeszcze
więc
przez chwilę nie wiemy.
Tak jest, właśnie przez chwilę, bo obawiam się, że te właśnie antyszczepienne, ja rozumiem, są powikłania przeciwko szczepieniom, powikłania poszczepienne, ale ja myślę, że one nie zawsze wynikają tyle, co ze składu szczepionki, czy właśnie z samej szczepienia. Uważam, że nie zawsze rodzic widzi, że może dziecko jest nie do końca zdrowe, może w otoczeniu, może są choroby współistniejące. O tym się nie mówi. Mówi się tylko, że było szczepione 2 dni temu i zmarło.
Gdybyśmy zrobili taką statystykę, faktycznie, wie pani, ile wśród osób, które w tamtym tygodniu zginęły na drogach, było szczepione, to myślę, że 98%. Zostawmy te rzeczy metodologią. Ja myślę, że tak, bo tutaj pada hasło grupy ryzyka, to ja bym chciał powiedzieć,
kto to są ci ludzie
z grupy ryzyka. Są to na pewno dzieci przed ukończeniem 2. roku życia. Są to osoby po 65 roku życia, 15 lat temu powiedziałbym, że są to osoby stare, teraz
w sile wieku.
Będąc świadomym tyle, ile mam, ja powiem, że są to osoby po 65 roku życia. Są to osoby przewlekle chorujące na choroby układu ciśnienia, ukrążenia pozaizolowanym nad ciśnieniem tętniczym, tak? Są to osoby chorujące przewlekle na choroby metaboliczne i są to osoby, które są w immunosupresji, czyli są to, może pan profesor powie, osoby, których odporność jest z przyczyn naturalnych, czy jatrogennie obniżona.
Dokładnie tak. No i jeszcze do tego wszystkiego należałoby dołożyć po prostu te osoby, które mają duży kontakt z ludźmi. Przykładowo nauczyciele, pracownicy banków na przykład, przecież poczty chociażby.
Domy pomocy,
tak,
opieka zdrowotna,
dokładnie,
ochrona
czyli
zdrowia.
Stąd też w szpitalach też wprowadzono dla pracowników praktycznie możliwość zaszczepienia się. Ale tutaj jeszcze jedna uwaga mi się też nasunęła odnośnie tutaj pani, która mówiła o statystyce i o tych takich statystycznych zawiłościach. Cała medycyna obecnie opiera się na statystyce i na szacowaniu stosunku korzyści do ryzyka. I proszę państwa, o ile ryzyko wystąpienia powikłań liczy się w pełnych procentach w przypadku grypy, to ryzyko wystąpienia powikłań to są ułamki promila.
Poszczepienne.
I jeszcze jeszcze jakiego rodzaju. My kiedyś obserwowaliśmy, już dawno temu, nawet takie prace pisaliśmy, w których ocenialiśmy występowanie powikłań przy szczepieniach. No, populacje nie były jakieś strasznie wielkie, ale to, co najczęściej występowało, to ból w miejscu wkłucia, zaczerwienienie w miejscu wkłucia, obrzęk, ale ten obrzęk to był szacowany taki centymetrowy, to już był zaliczany jako obecność obrzęku i stany podgorączkowe i gorączki. Stany podgorączkowe specjalnie mówię, dlatego, że ta temperatura do 38 stopni zdarzyła się u kilku osób, natomiast gorączki nie było u żadnej, więc to są najczęstsze działania takie właśnie pojawiające się przy szczepieniach. Natomiast cały szereg innych to są naprawdę incydentalne wypadki, które są opisywane w medycynie jako właśnie takie case reporty.
Mamy taką wiedzę przecież, Centrum Monitorowania Chorób w Stanach Zjednoczonych, CDC, bardzo dokładnie, i to jest też kolejna agencja rządowa o wielkiej sile niezależności, prowadzi bardzo skrupulatnie wszelkie rejestry działań niepożądanych, nie tylko szczepionek, ale i preparatów medycznych, leków, czy też procedur medycznych, i wielokrotne interwencje CDC, czyli Center of Disease Control, spowodowały, że takie czy inne sposoby postępowania były zaprzestawane. Więc to naprawdę ludzie mądrzy, światli, uczeni i niezależni na bieżąco tę sytuację śledzą.
Mamy
ja
kolejny telefon.
Ja jeszcze może.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za moment oddam pani głos.
Szczepić się i jeszcze raz się szczepić. Mój przykład. Szczepię się od 1999 roku. Nie było grypy, nie było większego przeziębienia. Raz się zdarzyła angina. Nie było temperatury wyższej niż 37,5. A mam dzisiaj, za chwilę kończę 70 lat i wcale nie jestem super zdrowy, a problemów grypowych, przeziębieniowych ogólnie nie mam.
Bardzo dziękuję. Życzymy zdrowia na długie lata.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze jeden telefon w takim razie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Maria z Bydgoszczy. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa w studiu.
Dziękuję.
Co prawda przyznam się, że nigdy się nie szczepiłam, natomiast szczepił się mój mąż i ja jestem za tym, żeby się szczepić. Ale ja do zachorowania na grypę jestem przygotowana już przez moją mamę. Sok z czarnego bzu, z kwiatu czarnego bzu, kapusta kiszona, czosnek. Po prostu wyprzedzam chorobę.
Słusznie.
Jestem już osobą trochę starszą od mojego przedmówcy. Byłam na badaniu przedwczoraj. Pan doktor stwierdził, że jestem wyjątkowym okazem. Żadnej ingerencji chirurgicznej, żadnych przeziębień, nawet jelito grube mam w porządku.
Bardzo dobrze, ale ten sok z czarnej porzeczki to chyba troszeczkę za mało. Życzymy, żeby jednak pani poszła przykładem męża i się zaszczepiła przeciwko grypie.
Ale jesteśmy za zdrowym odżywianiem się i rozsądnym żywieniem, bo tak zdrowe odżywianie...
I zdrowy styl życia.
Zdrowy styl życia są gwarantą zdrowia nie tylko w kwestiach infekcji czy chorób infekcyjnych, ale w ogóle ludzie, którzy żyją zdrowo, żyją dłużej i lepiej. Chwała Bogu.
Panie doktorze, na pewno się zaszczepię, tylko czekam, kiedy będą...
Super. Sukces naszej audycji.
Kiedy będą te zastrzyki przeciwko grypie refundowane, bo kiedy mój mąż kupował te zastrzyki, no go już nie ma, to kosztowały 30 zł, a w tej chwili 50 zł. A ja jestem
Są koszty rzędu 22 zł. Mówimy o szczepionce trójwalentnej. Rzeczywiście czterowalentna w tym roku weszła nowa i ona zdecydowanie jest droższa. Ale trójwalentną, czyli trzyskładnikową, można kupić w naszym województwie, już zaszczepić się, proszę mnie kupić, zaszczepić się, za 22 zł.
Niektóre samorządy również finansują szczepienia dla seniorów. Można by się zorientować.
Tak, tutaj jest, to na pewno jest apel dla wszystkich tych, którzy kreują politykę zdrowotną, że w większości krajów Unii Europejskiej, czyli tej Europy takiej zachodniej, grupy szczególnego ryzyka, zwłaszcza ludzie po 65 roku życia, są szczepieni w ramach refundacji. I myślę, że gdyby jakiś ekonomista czy farmakoekonomista
przeliczył
to wszystko, to cyfry nie kłamią w tej kwestii. Pan profesor...
Też kiedyś tego typu, akurat nie w odniesieniu do grupy, analizę przeprowadzaliśmy w jednym z zakładów pracy tutaj na terenie Bydgoszczy. I rzeczywiście ta absencja chorobowa po wdrożeniu szczepień, ona wyraźnie zmniejszyła się, a więc nie jest to jakiś wydumany efekt, ale bardzo konkretny efekt finansowy, jeżeli chodzi właśnie o takie duże zakłady
pracy. Ogólnopolskie badanie mówi, że w takim średnim roku to jest 100 milionów utracimy z powodu, a nawet jeżeli taka jest niewielka epidemia, to zawsze te kilka milionów jest na korzyść.
Można by mnożyć koszty, bo są koszty absencji,
pośrednie,
są koszty leczenia powikłań, są koszty hospitalizacji, to myślę, że są to matematyka wielkich liczb.
Na pewno znacznie wyższe koszty niż te 50 zł nawet. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, czy można wziąć udział w audycji?
Jest już pan na antenie, słuchamy.
Dzień dobry, fajnie, cieszę się, że udało mi się dodzwonić. Ja przysłuchuję się waszej audycji na temat szczepionek i dziwi mnie jedna rzecz. Komu tak zależy na tych szczepionkach, żebyśmy byli szczepieni?
Czy to... Światowej Organizacji Zdrowia, proszę pana.
No tak, a kto finansuje Światową Organizację Zdrowia?
Państwa całego
rządy świata. Wszystkich krajów.
Właśnie.
Ja panu podam przykład.
Tych rządów idą z farmacji.
Ja podam panu przykład dotyczący kosztów w medycynie. W tamtym miesiącu mój pacjent miał operację bardzo skomplikowaną, na bardzo trudną chorobę I proteza, którą jemu wszczepiono, kosztowała 183 tysiące złotych. Z pewnością firma, no tak, on żyje, z pewnością firma, która tą protezę wyprodukowała, zarobiła na tym pieniądze. Ale, bo, wie pan, bo to jest taki argument. Tutaj siedzi wybitny kardiolog naprzeciwko mnie i powie panu, że koszt stentowania jednego pacjenta, czyli nowoczesnego leczenia zawału serca przy pomocy... pacjenci mówią na to sprężynek, czyli przy pomocy interwencji na naczyniach wieńcowych to jest koszt rzędu kilkunastu tysięcy złotych, jakie podatnik ponosi ze wspólnego budżetu. To mamy nie leczyć tych pacjentów, żeby firmy, które... No, to jest taka sama mentalność. Tak, to jest takie same myślenie.
Tylko że nie, za szczepionkami idzie promocja, marketing, a pan lekarz nigdy wypowie się na temat witaminy D w dużych dawkach. Są naukowe badania, które twierdzą, że witamina D w dużych dawkach powyżej 10 tysięcy o 30-40% lepiej sobie radzi niż szczepionka przeciw grypie. Dlaczego o tym się nie mówi? No bo na tym farmacja nie zarobi.
To nie są wiarygodne badania, które pan przytacza. Nie ma takich badań.
Ja jeszcze powiem o jednej...
W skali Hadad mają 1-2 stopnie. To po prostu to jest... To nie są wiarygodne badania. Badania są, oczywiście są też opinie poszczególnych ludzi, ale to nie takie badania wykorzystuje się w medycynie. To jest zbyt słaba jakość.
No nikt nie zapłaci za badanie witaminy D.
Jeszcze jedną rzecz powiem o tej witaminie D. Witamina D w dużych dawkach była od lat uznanym sposobem wyzwalania miażdżycy u zwierząt eksperymentalnych. Jeżeli trzeba było wyzwolić miażdżycę, to po prostu duża dawka witaminy D. Tak, i efektem była piękna, kwitnąca miażdżyca. To się wykorzystywało właśnie w celu oceny działań później przeciwmiażdżycowych na tych modelach zwierzęcych bazujących na tętnicach. Więc tutaj to nie tak do końca wygląda. Nie ma tak prostej metody, która byłaby złotym środkiem na wszystkie bolączki. Dokładnie. I podobnie wygląda z lekiem, z przyczyną i tak dalej. Więc również niestety ta witamina D3 też nie jest złotym środkiem na wszystko. Mówię niestety, bo gdyby taki środek się pojawił, to byśmy wszystkich leczyli.
I byśmy nigdy nie umarli.
Od razu. Ale, dokładnie.
No nie bardzo, panowie, bo przecież farmacja nie może patentować witaminy D, więc nie zarobiłaby, nie byłoby promocji.
Ale przecież, proszę pana, witamina D, o której pan mówi, też produkowana jest przez firmy
farmaceutyczne.
Czy
zarabiają.
I one na tym zarabiają. To przecież...
Ale nie ta marża. No nie ta marża. Na szczepionkach jest wysoka marża.
To by się pan zdziwił
akurat, wie pan co?
Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam.
Proszę, pozdrawiam. Dużo zdrowia życzę. Może Piotr.
Dziękujemy.
To już tak na koniec. Jak państwo sądzą, dlaczego przybywa coraz, mamy więcej takich telefonów od słuchaczy?
Dlatego, że myślę, że słuchacze nie zdają sobie sprawy z tego, że to nie wystarczy przeczytać jakiś artykuł w internecie. No niestety, lekarz uczy się 6 lat.
Przybywa lekarzy internetowych, tak?
Dokładnie. Plus 7 jeden rok stażu, to jest 7 lat, plus 5 lat specjalizacji. To jest naprawdę 12 lat ciężkiej nauki i ciągłego uczenia się. Naprawdę. Przeczytanie jakiegoś artykułu naprawdę nie powoduje, że pacjent jest partnerem lekarza w ogólnym, powiedzmy, dyskusji o zdrowiu. Można dyskutować na temat tej jednej jego choroby, jego indywidualnego przypadku. Proszę mi wierzyć, ta sprawa jest bardziej skomplikowana. Wymaga studiów z anatomii, fizjologii, patomorfologii, biochemii. Naprawdę, to jest bardzo skomplikowane. To nie jest doktor Google.
Będzie przykład osobisty. Zajmuję się medycyną od 33 lat. Staram się codziennie około 1,5 godziny, mimo tego, że przyjmuję czytać i uczyć. I każdego dnia mam świadomość tego, jak bardzo poszerza się mój ocean niewiedzy. I dzisiaj w wieku lat 50 kilku wiem, że nawet nie otrę się o ślad tego, co chciałbym wiedzieć i co byłoby potrzebne, abym mógł lepiej leczyć moich pacjentów. I to jest strasznie trudna taka sytuacja, bo w takim powszechnym dostępie do informacji albo pseudoinformacji i fake newsów to sito jest niezmiernie skomplikowane. Co nie znaczy, że ja prezentuję jedyny i słuszny pogląd. Uchowaj mnie Boże przed takim myśleniem. Myślę jednak, że nigdy nie będę mówił o historii sztuki, muzyce i geografii oraz inżynierii, ponieważ gdybym się dzisiaj zaczął uczyć, to może mnie pani zaprosić tutaj w 2036 roku na dyskusję na temat architektury i budowy mostów.
To zapiszę sobie w takim razie, tak? 2036.
Mogę mieć wtedy już Alzheimera, jak dożyję niestety.
Panie profesorze.
Dokładnie. Proszę Państwa, my cały czas uczymy się, cały czas mamy wątpliwości. Nie ma dnia bez wątpliwości. I dlatego rozmawiamy z sobą, aby rozważać to wszystko, o czym się dowiedzieliśmy, co przeczytaliśmy. Sytuacja stanowczo nie jest prosta i to, czym się możemy kierować, to są wiarygodne dane naukowe. Pojawiło się takie sformułowanie, tutaj parafrazując profesora Bertranda, on powiedział, że należałoby się posługiwać w celu potwierdzania właściwej wiedzy medycznej i sposobów postępowania właśnie wiarygodnymi dowodami naukowymi. I w tej chwili wszystkie istniejące wiarygodne dowody naukowe mówią jednoznacznie, w jaki sposób postępować. Natomiast no, za każdym razem mogą pojawić się sprzeczne opinie, które nie mają takiego potwierdzenia w dowodach. Każdy może powiedzieć, no wydaje mi się, że czarne jest białe, a białe jest czarne, ale to nie będzie prawdą.
Dokładnie tak.
Jutro najnowsze dane, tak? Z ostatniego tygodnia?
Jutro będą najnowsze dane, także zapraszamy. Ja jeszcze tylko chciałam dodać, bo rozmawialiśmy o tym poziomie wyszczepialności. Panowie mówiliście o grupach ryzyka. Jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, dla populacji ogólnej, to jest bardzo niewiele. Od wielu lat to się nie zmieniło, bez względu na to, czy przeciwnicy szczepień
podejmowali
swoje
aktywni.
Działania, tak, są bardziej
to
aktywni.
Jaki to jest poziom?
To jest między 2 a 2,5%.
To poziom ogólnopolski.
Bardzo mało.
Niestety.
Tak, troszkę mało. Niżej nawet niż poziom ogólnopolski.
Optymistyczne jest to, że w tym studiu jesteśmy wszyscy zaszczepieni.
I wszyscy chcemy się uczyć i tak jak pan doktor mówił, bądźmy dobrzy w tym, co
starajmy
robimy.
Się być dobrzy
starajmy
w tym, co
się.
Robimy.
Tak, może tak.
Miejmy wątpliwości, ale też
oczywiście, że tak, ale naprawdę
mądrych ludzi.
Autorytetów.
Mamy świadomość tego, że na co dzień każdy z nas staje twarzą w twarz z człowiekiem, jego problemem, jego zdrowiem i życiem i każdy z nas ma odpowiedzialność tego, co robi i świadomość tego, że popełnia błędy. Oczywiście, że tak, wielokrotnie, niestety.
Ewa Błażejczyk, profesor Grzegorz Grześk, Tadeusz Dereziński, Jerzy Rajewski. Bardzo Państwu dziękuję. Nasza audycja oczywiście do wysłuchania na naszej stronie www.radiopik.pl.